Małgorzata Polańska-Mac, prezes Szczecińskiego Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu i Karin Kępe, terapeuta w ośrodku prowadzonym przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu w Szczecinie. Powiedzmy, czym różni się zespół Aspergera od autyzmu? Bo kiedyś to nie były rozdzielne grupy. Kiedyś mówiło się ogólnie autyści, w pewnym momencie się wydzielił zespół Aspergera.
Przynajmniej a teraz tak. Znowu wracamy.
Tak, znowu wracamy. Tak, to tak. Powiedzmy, czym się różni autyzm od zespołu Aspergera?
Zespół Aspergera oznacza osobę wyżej funkcjonującą, u której nie ma niepełnosprawności intelektualnej. Te osoby dobrze funkcjonują, potrafią wyrażać swoje myśli, opinie, mówią, posługują się jakby mową werbalną.
Z czym mają problemy? Emocjami?
Tak, emocjami, kompetencjami społecznymi, zawieraniem, utrzymywaniem znajomości. Gdy mówimy o autyzmie, no to mówimy już o osobach, których rozwój jest bardziej zaburzony, u których mowa często nawet nie występuje, więc tutaj posługujemy się alternatywnymi metodami komunikacji. Występuje też niepełnosprawność intelektualna, więc jakby obraz jest bardziej zaburzony.
Z tego wynika, że jeżeli osoba z zespołem, dziecko z zespołem Aspergera jest dobrze prowadzone, to ma szansę na normalne funkcjonowanie?
To znaczy, to trzeba by było powiedzieć, co to znaczy normalne funkcjonowanie.
Powiedziałam w miarę normalne, to znaczy takie w miarę normalne,
tak. Natomiast moim zdaniem to ogromnie zależy od tego, w jakim środowisku się wychowuje, w jakim środowisku żyje. Ponieważ ten brak tolerancji niekiedy rujnuje wszystkie osiągnięcia, które ten człowiek zdobył. Ciągle jest tak, że te osoby żyją w takim ciągłym stresie. Bardzo dużo rzeczy je frustruje, ponieważ one po prostu tego świata wokół siebie po pierwsze nie do końca rozumieją, nie rozumieją relacji społecznych, nie rozumieją sytuacji społecznych, nie zawsze wiedzą, czego tak naprawdę się od nich oczekuje. Poza tym na to wszystko nakładają się problemy, jeśli chodzi o nadwrażliwość na przykład słuchową, czy też wszelkie nadwrażliwości sensoryczne, wzrokowe, czuciowe, węchowe.
Dotyk może parzyć.
I to dziecko jakby jest ciągle narażone na całą masę tych dodatkowych, obocznych, że tak powiem, problemów, z którymi dziecko neurotypowe w ogóle problemów nie ma.
Zresztą tutaj a propos właśnie odbioru dźwięków, przyznam, że ja przez taką dużą ilość godzin pracy w słuchawkach też mam tą nadwrażliwość słuchową, gdzie dźwięki mi się rozdzielają w przestrzeni. A teraz wyobraźmy sobie, że te osoby z zespołem Aspergera czy autyści, oni cały czas wszystko słyszą to, co do nich dociera z przestrzeni.
A czasami jest... kilka zmysłów jest nawet zaburzonych naraz, tak. Więc to jest
także
jeszcze...
to jest bardzo uciążliwe, dlatego że my nie mamy świadomości, ci tak zwani normalni czy neurotypowi, że my sobie wybiórczo odbieramy dźwięki, często te, które chcemy słyszeć, te, których nie chcemy, to sobie je wyciszamy. No jest taki mechanizm. Oni nie mają tego, tej obrony, tej ochrony przed hałasem.
Dokładnie tak. Jeszcze do tego wszystkiego, co mnie bardzo boli, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszej młodzieży z zespołem Aspergera w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, brak im też obronności takiej przed takimi boleściami społecznymi, powiedziałabym. Myślę, że warto wspomnieć również o tym, że ci ludzie mają całą masę niepowodzeń w kontaktach społecznych i tak naprawdę nigdy nie wiedzą, co się zadzieje, szczególnie jeśli się znajdują w jakimś nowym środowisku. W związku z tym dochodzi do takiego wycofywania się z relacji społecznych, do takiej fobii społecznej, bo nieprawdą jest, że osoby z zespołem Aspergera nie chcą mieć przyjaciół, nie chcą mieć znajomych. Nieprawdą jest. Oni chcą i bardzo się starają, tylko robią to nieumiejętnie i napotykają szereg trudności i szereg niepowodzeń. I te niepowodzenia są tak bolesne, że oni się po prostu wycofują. Osoby z zespołem Aspergera i osoby autystyczne lubią być same. Bardzo często pracują same i lubią być same, odpoczywają, ale nie lubią i nie chcą być samotni.
No więc właśnie, bo się utarł taki pogląd, że dzieci autystyczne właśnie nie lubią, kiedy się je dotyka, kiedy się je przytula, właśnie lubią te swoje zabawki i właśnie lubią być wyizolowane z otoczenia i rodzina, znajomi im przeszkadzają, więc najlepiej jak są odseparowane. Taki jest mit dotyczący autystów. No i myślę, że skoro zespół Aspergera jest związany z autystami, no to również dotyczy tych osób.
To znaczy trzeba stworzyć dziecku warunki, w których ono jest w stanie funkcjonować. Tylko żeby stworzyć te warunki, no to przede wszystkim trzeba dokonać prawidłowej diagnozy. I trzeba wiedzieć, że to jest dziecko autystyczne i z jakimi problemami się boryka. Jeżeli dziecko ma nadwrażliwość słuchową, to ciąganie dziecka na koncerty do filharmonii jest bez sensu, prawda? Ale to nie znaczy, że
albo
to dziecko...
Albo w centrum miasta, gdzie jest duży hałas.
Tak, ale to nie znaczy, że to dziecko nie lubi muzyki. Tylko po prostu ona musi być trochę inaczej podana. Jeśli dziecko autystyczne ma problem w kontaktach i relacjach społecznych, to nie rzucamy takiego dziecka na głęboką, czy takiego człowieka na głęboką wodę, tylko próbujemy nawiązywać relacje w jakimś gronie ludzi i otoczeniu, które przez to dziecko jest rozpoznana. Nie tak dawno miałam przyjemność rozmawiać z kobietą, która będąc osobą z zespołem Aspergera pracowała w szpitalu, była opiekunką dla osób starszych na jakimś oddziale geriatrycznym i miała ogromne problemy nie z pacjentami, czyli stricte z zawodem, który wykonywała, tylko z personelem szpitala. I została z tej pracy zwolniona dyscyplinarnie. Po czym najęła się, że tak powiem, jako opiekunka do tychże chorych ludzi w domach. Do takiej indywidualnej pomocy. I miała bardzo dobre notowania. Była rozchwytywana. Podobnie miałam przypadek, który do tej pory pamiętam i z troską myślę o tej kobiecie, której nie byłam w stanie pomóc. Mianowicie pani, która przez wiele lat pracowała na wyższej uczelni, była bardzo dobrym specjalistą w dziedzinie nauk ścisłych, natomiast miała problemy w relacjach ze studentami, ponieważ bardzo szczegółowo i bardzo konkretny sposób wymagała od nich konkretnych rzeczy. I studenci narzekali na nią. Nauczycielem może nie była najlepszym, ale mogła pracować na tej uczelni i można było na przykład ograniczyć zakres jej zajęć ze studentami na rzecz na przykład pracy naukowej.
W zespole naukowym.
Tak, w zespole naukowym, gdzie się na pewno by znacznie lepiej odnalazła. Często mówimy, że w przypadku szczególnie dzieci i młodzieży takim czynnikiem, który bardzo poprawia funkcjonowanie w zespole i na przykład w szkole czy w klasie, jest asystent. Po prostu człowiek, który taka tyczka pomocniczka dla osoby z autyzmem.
Ale w waszym ośrodku, który prowadzicie na rzecz autystów i dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zespołem Aspergera, to właśnie często jest ta praca prowadzona jeden na jeden, tak? Jest pedagog, jest nauczyciel i jest uczeń. Także to ułatwia wtedy pracę.
Oprócz tego, że dzieci realizują u nas obowiązek szkolny, oprócz tego jeszcze prowadzimy zajęcia takie specjalne, treningi umiejętności społecznych dla właśnie młodzieży z zespołem Aspergera, na których mają okazję zawierać między sobą znajomość, nawiązywać kontakty. Uczymy się spędzać też czas wolny, aktywnie. Wychodzimy w różne miejsca, czy do kina, czy do kawiarni, na kręgle, żeby też oni tam potrafili zachowywać się w nowej przestrzeni, według określonych jakby norm i zasad, bo nam może, nie wiem, czynność kupienia pączka w kawiarni wydać się czymś łatwym. Dla nas jest to łatwe, ale dla tej osoby może być to stresujące.
Więc bo czasami, musi podejść do opcji osoby i poprosić.
I wybrać, podjąć decyzję. Co dokładnie, tak, więc po to jesteśmy też, żeby wspierać te osoby, żeby im ułatwiać kontakt z innymi.
Mamy też pod opieką dorosłych z zespołem Aspergera. Funkcjonuje u nas taki klub aktywności, gdzie osoby dorosłe z zespołem Aspergera i osoby autystyczne również mają możliwość pobycia razem ze sobą w grupie ludzi, dla której jakby te różne odmienności nie są aż takie trudne do przełknięcia, że tak powiem. I oni też dzięki temu, że stanowią jakąś grupę, mogą właśnie, tak jak Karin mówi, wychodzić w różne miejsca użyteczności społecznej, że tak powiem, do kawiarni, na wystawę czy do kina, gdzie prawdopodobnie sama osoba by nie poszła, bo po prostu by się obawiała szeregu rzeczy, tak? Poza tym te TUS-y, o których Karin wspomniała, mają ogromną
zaletę. Czyli rozszyfrujmy.
TUS.
Trening umiejętności społecznych.
Tak, tak, dokładnie. One są niezwykle ważne, ponieważ terapeuci na tych zajęciach uczą dzieci.
I młodzież.
I młodzież, ale też i dorosłych, pewnych procedur postępowania w określonych sytuacjach społecznych i w określonych relacjach. Począwszy od tego, że dzieci się uczą, w jaki sposób nawiązać kontakt z rówieśnikiem. I czasami robi się takie scenariusze, dokładnie co dziecko ma zrobić, jak się ma zachować, co ma powiedzieć.
To wręcz są takie odgrywanie scenek.
Tak. Mhm. I to im niezwykle ułatwia. Podobnie jest ze starszymi osobami z zespołem Aspergera, które w pewnym wieku przecież mają takie same potrzeby biologiczne, psychiczne i biologiczne i fizyczne jak ich rówieśnicy, więc też mają potrzebę kontaktów z płcią przeciwną i o tym często się zupełnie zapomina i traktuje się osoby z zespołem Aspergera trochę jak osoby aseksualne. Co jest absolutnie krzywdzące. Oni mają też konkretne potrzeby.
I też się zakochują.
Też się zakochują.
Ponieważ dzisiaj skoncentrowaliśmy się na zespole Aspergera, czy to, czego się nauczą te osoby, to już pozostaje jako stała umiejętność, czy trzeba to ćwiczyć i trenować?
No z reguły trzeba ćwiczyć, trenować. No jest to,
czyli tak jak
jest to ważne, tak, żeby zachować tą tutaj ciągłość. Też smutne jest to, że u nas czasami te osoby, jak przychodzą na zajęcia, na trening umiejętności społecznych, czasami jest to jedyne miejsce, w którym oni spotykają się z innymi dziećmi. Są szykanowani tam, wyśmiewani i jakby nierozumiani. Więc jakby to jest czasami jedyne miejsce, gdzie oni czują się bezpiecznie, gdzie czują się zrozumiani, mogą mówić o własnych problemach i też często większość czasu my słuchamy.
A oni mówią.
Właśnie nie mają gdzie wygadać, nikt ich nie chce słuchać. To, o czym powiedziała Karin, jest niezwykle ważne, że ten trening musi być prowadzony przez całe życie. Dlatego tak bardzo bolejemy my, ludzie, którzy pracują z tymi osobami, nad tym, że małe dzieci, młodzież jest zaopiekowana w naszym kraju.
Dorośli
jest dużo
nie.
szkół i w momencie, kiedy kończą szkołę, zostają sami, pozostawieni sami sobie. Nie mają pracy, nie mają grupy odniesienia, w sensie znajomych, przyjaciół. Ich rodzice są już ludźmi starymi, nie są partnerami dla nich. I często jest tak, że te wszystkie umiejętności, między innymi społeczne, umiejętności nawiązywania kontaktów, relacji społecznych i tak dalej, znikają, ponieważ nie mają gdzie ich wyćwiczyć. No.
I rozwijać. Także potrzebne są takie miejsca dla dorosłych, miejsca spotkań, kluby, w których mogliby, tak jak tutaj panie powiedziały, utrwalać te swoje umiejętności społeczne. Może przy tej okazji, taki dobry czas mamy teraz, że informujemy słuchaczy o organizacjach, które są organizacjami pożytku publicznego i można przekazywać 1% na ich rzecz. I właśnie Krajowe Towarzystwo Autyzmu Szczeciński Oddział jest taką organizacją. Na co jest wam w tym roku potrzebny 1%?
Przede wszystkim jest on nam potrzebny na remont lokalu, który pozyskaliśmy od miasta i ten lokal będzie między innymi miejscem, znaczy poszerzymy o ten lokal nasz ośrodek i chcemy, by właśnie tam miejsce znaleźli między innymi dorośli, ponieważ tak naprawdę nie mają się gdzie podziać.
Dziękuję już za przybycie do studia pani Małgorzacie Polańskiej-Mac. Pani jest prezesem Szczecińskiego Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu i pani Karin Kempe, która jest terapeutą w ośrodku prowadzonym przez KTA.